Mówiłem ostatnio, iż wydarzenie Chrystusowego Krzyża oraz fenomen cierpienia, znajdujące się niejako w centrum chrześcijańskiej drogi życia i koncepcji zbawienia, są istotnym i decydującym kryterium w dialogu z innymi drogami wyzwolenia, które proponują zarówno wielkie religie niechrześcijańskie, jak też i rozmaite sekty religijne. Jak zauważa znany badacz i znawca omawianej problematyki, jezuita profesor Hans Waldenfels, refleksja nad relacją krzyża do innych dróg zbawienia czy też wyzwolenia dotyka sedna problemu stosunku chrześcijaństwa do tychże religijnych koncepcji. Tenże autor w całym kontekście swej wielkiej erudycji zastanawia się, czy aby w kwestii tak ważnej jak zbawienie przez krzyż, będące sprawą życia i śmierci, nie poszliśmy zbyt daleko w pozytywnie tolerancyjnym i z tego też powodu niebezpiecznie relatywizującym nasze pozycje podejściu w stosunku do innych wierzeń i religii, w tym także do wielkich religii światowych, jak hinduizm, islam czy buddyzm. Stanowisko ostatniego soboru jest wprawdzie bardzo otwarte na wszelkie ziarna prawdy i świętości, które niosą w sobie owe wielkie religie światowe. Nie oznacza to jednak, że owe ziarna są wystarczające i dostateczne, by zagwarantować jednoznacznie możliwość zbawienia, a więc sprawę życia lub śmierci. Wprawdzie tenże sobór nieraz usprawiedliwia tak zwanych ludzi dobrej woli, szczególnie zaś tych, którzy bez własnej winy nie poznali Chrystusa, twierdząc, iż ludzie ci mogą dostąpić zbawienia wiecznego. W tym kontekście tłumaczy się również, iż zbawienie osiągane na każdej innej drodze niż w Kościele, na przykład w innych religiach, dokonuje się jednak zawsze ukrytą skutecznością mocy Krzyża Chrystusowego. Powstaje jednak pytanie, czy w kontekście całościowego depozytu wiary nie uznaje się zbyt lekko pewnych otwartych i hipotetycznych możliwości za spokojny pewnik, który demobilizuje istotnie wszelką działalność ewangelizacyjną i misjonarską, relatywizując tym samym bezpośrednie nakazy Jezusa odnośnie ewangelizacji i zbawienia ludzi. Oczywiście zarzut ten nie dotyczy sformułowań ostatniego soboru, ale tylko i wyłącznie pewnych nadużyć interpretacyjnych ze strony wielu zachodnich teologów prowadzących badania porównawcze odnośnie innych religii. Jak to zauważył w zeszłym roku kardynał Józef Tomko w swojej relacji na nadzwyczajnym spotkaniu kardynałów, nastąpiła od pewnego czasu w teologii niebezpieczna i co gorsza niewystarczająco uzasadniona tendencja do podważania ekskluzywności czy wyłączności chrześcijańskiej drogi zbawienia, co jest niezgodne z nauką Soboru Watykańskiego II, który w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele w numerze 14 właśnie ową ekskluzywność podkreśla, reasumując przede wszystkim nieredukowalne ewangeliczne nakazy samego Jezusa Chrystusa. Cytuję: Chrystus jest jedynym pośrednikiem i drogą zbawienia. On to właśnie, podkreślając wyraźnie konieczność wiary i chrztu, potwierdził równocześnie konieczność Kościoła, do którego ludzie dostają się przez chrzest jak przez bramę. Nie mogliby tedy być zbawieni ludzie, którzy wiedząc, że Kościół założony został przez Boga za pośrednictwem Chrystusa jako konieczny, mimo to nie chcieliby bądź przystąpić do Niego, bądź też w Nim wytrwać. Koniec cytatu. Widzimy więc, że możliwość zbawienia poza Kościołem, o którym mówił Sobor na innym miejscu, nie oznacza w żadnym razie jakiejś swobodnej równoważności dróg zbawienia poza Kościołem i w jego ramach. Możliwość ta jednak jest obwarowana ściśle pewnymi warunkami, których zbyt lekkomyślne lekceważenie, jak to się dzisiaj czyni, jest jednocześnie lekceważeniem ostrzeżenia, które wyraża ostatnie zdanie cytowanego fragmentu, a które dotyczy problematyki życia i śmierci, jaką jest kwestia zbawienia wiecznego. W tym kontekście wydaje się, iż wielu chrześcijan, w tym także wykształconych teologów, przestało czuć egzystencjalnie i rozumieć wewnętrznie sens inicjacji chrześcijańskiej w łonie tajemnicy Kościoła. Paradoksalnie zaś wiele ugrupowań oraz sekt niechrześcijańskich, czy nawet antychrześcijańskich, jak organizacje masońskie, sekty satanistyczne, czy niektóre grupy gnostyczno-ezoteryczne, czuje doskonale niepowtarzalność i wyłączność własnej inicjacji, zazdrośnie szczegąc najmniejszych praktycznych szczegółów jej realizacji i znając zadziwiająco dokładnie ich wewnętrzne znaczenie, w przeciwieństwie do nieroztropnie śpiących i leniwych sercem synów światłości. O tym jednak w następnej audycji.